Rozdział 12. Zjawisko. O godzinie 4:04 przyjaciele zeszli się już u Atosa. Ogólne zakłopotanie i myśli o umundurowaniu pierzchły bezpowrotnie. Fizjonomia każdego zachowała jedynie wyraz osobistych i tajemnych obaw i pragnień. Niestety, tak zawsze bywa, szczęście chwili obecnej zaćmiewa niepewność przyszłości. Niespodziewanie ukazał się Planchet, niosąc dwa listy z adresem D'Artagnana. Jeden z nich był to bilecik elegancko złożony, w formy podłużnej, z ładną pieczątką zieloną, na której wyciśnięty był gołąbek z gałązką oliwną w dziobku. Drugi list był wielki, złożony w kwadrat i opatrzony przejmującymi trwogą pieczęciami jego eminencji księcia kardynała. Na widok bileciku D'Artagnan poczuł bicie serca. Zdawało mu się, że poznaje, od kogo pochodzi. Chociaż tylko raz widział to pismo, utkwiło mu jednak głęboko w pamięci. Pochwycił maleńki liścik i rozpieczętował żywo. List zawierał, co następuje. Przechadzaj się w przyszły czwartek od 6:00 do 7:00 wieczorem po drodze z Szeju i zaglądaj do wszystkich karet przejeżdżających tamtędy. Lecz jeżeli dbasz o swoje życie i o życie tych, którzy cię kochają, nie mów nic, nie czyń najmniejszego poruszenia, które by pozwalało przypuszczać, iż poznałeś tę, która naraża się na wszystko, aby cię ujrzeć choć na chwilę. Podpisu nie było.
To zasadzka, rzekł Athos. Nie idź tam, D'Artagnanie.
A jednakże pewny jestem, że znam to pismo.
Może być naśladowane, podjął Athos. Między 6:00 a 7:00 wieczorem droga z Szeju jest najzupełniej pusta. Zarówno bezpiecznie byłoby iść na spacer do lasu Bondi.
A gdybyśmy poszli wszyscy, rzekł D'Artagnan.
Cóż u diabła, tożby nas nie pożarto wszystkich czterech, a do tego czterech lokajów, konie i broń.
Będzie to dobra sposobność pokazania się w pełnym rynsztunku, dodał Porthos.
Jeżeli to pisze kobieta, odezwał się Aramis,
jeżeli pragnie być widziana przez ciebie jedynie, pomyśl, D'Artagnanie, iż ją kompromitujesz, sprowadzając nas wszystkich, a to niegodne prawdziwego szlachcica.
Zostaniemy w tyle, rzekł Porthos. On sam zbliży się jedynie.
Tak, ale strzał z pistoletu może paść z karety bardzo łatwo.
Ba!
Odparł D'Artagnan. Mam nadzieję, że mnie nie trafi. Wreszcie obstąpimy karetę i zgładzimy ze świata znajdujących się w niej. Zawsze to nieźle, gdy mniej o kilku nieprzyjaciół prześladować nas będzie.
Masz słuszność, rzekł Porthos.
Wojna to najmilsza rzecz. Trzeba przecie wypróbować naszą broń.
O tak, zróbmy sobie tę małą uciechę, dodał Aramis tonem słodkim i niedbałym.
Jak wam się podoba? Rzekł Athos.
Panowie, mówił D'Artagnan, jest już 4:45. Zaledwie wystarczy nam czasu do stawienia się na drodze z Szeju.
A nadto, gdy za późno wyruszymy, dodał Porthos, nikt nas nie zobaczy, a to byłaby wielka szkoda.
Dalej, panowie, szykujmy się co rychlej.
Zapomniałeś o drugim liście, odezwał się Athos.
Zdaje mi się jednak, że pieczęcie wskazują jego ważność i wart przeczytania. Co do mnie, oświadczam ci, kochany D'Artagnanie, że on mnie daleko więcej zajmuje niż ten mały bilecik, któryś tak czule schował w okolicy serca. D'Artagnan zaczerwienił się i odpowiedział.
Zobaczymy więc, moi panowie, czego chce ode mnie jego eminencja.
Rozpieczętował list i czytał. Pan D'Artagnan z Gwardii Królewskiej z kompanii des Essarts ma się stawić w Palais Cardinal dziś wieczorem o godzinie 8:00. Laudinier, kapitan gwardii.
Do diabła, rzekł Athos. Otóż mamy rendezvous w zupełnie innym rodzaju, niemniej przeto niepokojące.
Udam się na drugie, powracając z pierwszego, odezwał się D'Artagnan. Jedno jest na 7:00, drugie na 8:00. Będzie czas na wszystko.
Ja bym nie poszedł, wtrącił Aramis.
Dobrze wychowany kawaler nie może chybić rendezvous oznaczonego przez damę. Lecz szlachcic przezorny może wytłumaczyć się z niestawienia na rozkaz jego eminencji nade wszystko, gdy ma powody przypuszczać, że nie o komplementy chodzi.
Podzielam zdanie Aramisa, rzekł Porthos.
Panowie, odparł D'Artagnan, odebrałem już raz przez pana de Cavoua podobne zaproszenie od jego eminencji. Nie stawiłem się, a nazajutrz spotkało mnie straszne nieszczęście. Moja Konstancja znikła. Niech się teraz stanie, co chce. Pójdę.
Jeżeliś tak postanowił,
rzekł Athos. To rób, jak ci się zdaje.
A Bastylia? Wtrącił Aramis.
Bo nie boję się i stamtąd mnie wydostaniecie, odrzekł D'Artagnan.
Bez wątpienia, odezwali się Aramis i Porthos z zadziwiającą pewnością siebie, jak gdyby to była rzecz zupełnie prosta. Bez wątpienia wydostaniemy cię. Lecz tymczasem, ponieważ wyruszamy w pole pojutrze, lepiej byś uczynił, nie narażając się na Bastylię.
Ja wiem, jak się urządzimy, rzekł Athos. Nie odstąpimy go ani na chwilę przez cały wieczór. Przy każdej bramie Palais Cardinal będzie czekał jeden z nas wraz z trzema muszkieterami. Gdy zobaczymy zamknięty powóz ze spuszczonymi firankami o podejrzanym wyglądzie, wyjeżdżający z bramy, wpadniemy na niego niespodzianie.
Dawno już nie mieliśmy sposobności zajrzeć w oczy straży kardynalskiej, a pan de Treville słusznie mógłby sądzić, że zamarł w nas duch wojowniczy.
Stanowczo, Atosie, rzekł Aramis. Byłeś stworzony na dowódcę armii. Jak wam się ten plan podoba?
Zachwycający, pyszny, powtórzyli chórem młodzi ludzie.
Zatem, mówił Porthos, biegnę do koszar uprzedzić towarzyszy, aby byli gotowi na ósmą wieczorem. Punkt zebrania na placu przed Palais Cardinal. A wy, panowie, przez ten czas każcie pachołkom posiadłać wierzchowce.
Lecz ja konia nie posiadam, odezwał się D'Artagnan.
Wezmę chyba od pana de Treville.
Nie potrzeba, rzekł Aramis. Weźmiesz jednego z moich.
Ileż ty ich więc masz? Zapytał D'Artagnan.
Trzy tylko, odpowiedział Aramis z uśmiechem. Mój drogi, rzekł Athos, jesteś z największą pewnością najlepiej uposażonym poetą w całym królestwie Francji i Nawarry.
Ale, mój drogi Aramisie, co będziesz robił z trzema wierzchowcami? Nie pojmuję nawet, jak mogłeś aż trzy kupować.
Nie kupowałem bynajmniej. Trzeciego przyprowadził mi dziś rano służący bez liberii i nie chciał powiedzieć, do kogo należy. Utrzymywał, iż dostał rozkaz od swojego pana.
Albo od pani swojej, przerwał D'Artagnan.
To wszystko jedno, ciągnął Aramis, czerwieniąc się. Tylko poetom zdarzają się podobne wypadki, dodał Athos poważnie.
W takim razie porozumiejmy się, rzekł D'Artagnan. Na którym z dwóch wierzchowców będziesz jeździł? Na kupionym przez siebie czy na darowanym?
Na przyprowadzonym dzisiaj, ma się rozumieć. Pojmujesz, D'Artagnanie, iż nie mogę ubliżyć w ten sposób
nieznanemu ofiarodawcy, podjął D'Artagnan.
Lub tajemniczej protektorce, dodał Athos.
Więc ci już niepotrzebny ten, którego kupiłeś?
Prawie.
Sam go wybrałeś?
Z największą ostrożnością, gdyż bezpieczeństwo jeźdźca, jak wiesz o tym dobrze, zależy prawie zawsze od konia.
Proszę cię, odstąp mi tego wierzchowca za cenę, jaką dałeś za niego.
Chciałem ci go właśnie ofiarować, kochany D'Artagnanie, zostawiając swobodę zapłacenia mi tej bagatelki, kiedy ci się spodoba.
Więc ileż kosztuje?
800 liwrów.
Oto masz 40 podwójnych pistoli, kochany przyjacielu, rzekł D'Artagnan, wyjmując złoto z kieszeni. Wiem, że taką monetą płacą ci za twoje poematy.
Jesteś, jak widzę, kapitalistą.
Ależ tak, mój drogi, kapitalistą, co się zowie. I D'Artagnan brząknął resztą pistoli w kieszeni.
Przyślij siodło do koszar muszkieterskich, a przyprowadzą ci konia razem z naszymi.
Bardzo dobrze, ale oto piąta godzina niedługo. Śpieszmy się.
W kwadrans potem Porthos ukazał się na rogu ulicy Ferou na bardzo pięknym rumaku. Mosketą jechał za nim na koniu owernijskim, małym, lecz także bardzo ładnym. Porthos jaśniał radością i dumą. W tym samym czasie Aramis zjawił się z drugiej strony ulicy. Dosiadał przepysznego bieguna angielskiego. Bazin dążył za nim na koniu dereszowatym, trzymając za uzdę silnego Meklemburczyka. Był to wierzchowiec D'Artagnana. Dwaj muszkieterowie spotkali się w bramie. Athos i D'Artagnan wyglądali oknem.
Ach, do diabła, rzekł Aramis. Pysznego masz konia, Porthosie.
Tak, odparł Porthos.
Ten sam, którego miano mi przysłać od razu. Złośliwy figiel męża podstawił innego. Ukarałem go też należycie i otrzymałem zadośćuczynienie. Planchet i Grimaud stawili się także, prowadząc wierzchowce dla swoich panów. D'Artagnan i Athos zeszli na dół, siedli na konie, uszykowali się rzędem z przyjaciółmi i w takim porządku puścili się w drogę. Athos na koniu, którego zawdzięczał swej żonie, Aramis na wierzchowcu podarowanym przez kochankę, Porthos na koniu zarobionym od prokuratorowej i D'Artagnan na koniu, którego mu zesłała jego szczęśliwa gwiazda, najlepsza kochanka, jaka może być.
Pachołkowie jechali tuż za nimi. Przepowiednia Portosa spełniła się. Kawalkada sprawiała znakomite wrażenie. Gdyby pani Coquenot znalazła się na drodze Portosa i mogła widzieć, jaką wspaniałą miał minę na pysznym ogierze hiszpańskim, byłaby nie żałowała z pewnością talarów wyciągniętych ze szkatuły mężowskiej. Niedaleko Luwru nasi przyjaciele spotkali pana de Treville, powracającego z Saint-Germain. Zatrzymał ich i winszował pięknego umundurowania, świetnej zbroi i postawy marsowej, co w mgnieniu oka zgromadziło dookoła nich setki ciekawych. D'Artagnan, korzystając ze sposobności, opowiedział panu de Treville o liście z wielką czerwoną pieczęcią i herbami książęcymi. Rozumie się, że o małym bileciku ani pisnął. Pan de Treville pochwalił zamiar, który powziął D'Artagnan i przyrzekł solennie, że gdyby nazajutrz nie pokazał się, potrafi go odnaleźć, gdziekolwiek by się znajdował. Zegar Samarytanki wydzwonił 6:00. Przyjaciele przeprosili pana de Treville, tłumacząc się umówioną schadzką. Pożegnali się i ruszyli w swoją stronę. Wyciągniętym galopem dopadli drogi z Szeju. Mrok zapadał, karety przejeżdżały w tę i w ową stronę. D'Artagnan, ostrzeżony z dala przez przyjaciół, zapuszczał wzrok w głąb powozów i nie mógł dojrzeć żadnej znajomej twarzy. Na koniec, po kwadransie oczekiwania, gdy zmierzchło się zupełnie, ukazał się powóz pędzący cwałem drogą do Sèvres. D'Artagnan przeczuł, że w tym powozie musi być osoba, która mu wyznaczała schadzkę. Młodzieniec nie mógł powstrzymać gwałtownego bicia serca. Prawie w tej chwili główka kobieca wyjrzała oknem karety, z paluszkiem na ustach, jak gdyby nakazując milczenie lub przesyłając pocałunek. D'Artagnanowi wydarł się z piersi cichy okrzyk radości. Tą kobietą, a raczej zjawiskiem, jako że kareta przemknęła z szybkością błyskawicy, była pani Bonancier. Nie panując nad sobą i niepomny przestrogi przesłanej w liście, D'Artagnan spiął konia ostrogami i w kilku susach zrównał się z karetą. Lecz okno zamknięto, firankę spuszczono, zjawisko znikło bezpowrotnie. Wtedy D'Artagnan wspomniał słowa listu. Jeżeli dbasz o życie własne i tych, co cię kochają, udawaj, że nic nie widzisz, że nie poznajesz nikogo. Zatrzymał się więc z obawy nie o siebie, lecz o nieszczęśliwą kobietę, która widocznie naraziła się na okrutne niebezpieczeństwo, wyznaczając mu to spotkanie. Powóz oddalał się ciągle, pędząc, co koń wyskoczy. Wjechał do Paryża i przepadł bez śladu. D'Artagnan stał na miejscu jak przykuty, nie wiedząc, co myśleć, co począć. Jeżeli to była pani Bonancier, jeżeli powracała do Paryża, dlaczego to widzenie przelotne, zamiana jedynie spojrzenia i pocałunku w powietrzu? Z drugiej strony, jeżeli to nie ona, co bardzo być mogło, ponieważ o zmroku łatwo się pomylić, więc jeżeli to nie pani Bonancier, czyżby to miał być początek zemsty tej ręki przeciw niemu uzbrojonej, wyzyskującej wpływ kobiety, o której wiedziano, że była mu droga nad wszystko? Trzej towarzysze podjechali do niego. Wszyscy oni widzieli doskonale główkę kobiety wyglądającą za okna powozu, lecz oprócz Atosa żaden z nich nie znał pani Bonancier. Jego zdaniem była to ona sama, lecz mniej nią zajęty widział też głowę mężczyzny, ukrytego w głębi. Jeżeli jest tak, jak mówisz, odezwał się D'Artagnan, to bez wątpienia przewożą ją z jednego więzienia, aby osadzić w innym. Czego oni chcą od tej istoty nieszczęśliwej? W jaki sposób będę mógł ją kiedykolwiek odnaleźć? Przyjacielu, rzekł Athos poważnie, pamiętaj, iż tylko z nieboszczykami nie można się spotkać na tej ziemi. Wiesz to również dobrze jak ja, wszak prawda? Jeżeli twoja ukochana nie umarła, jeżeli to ją widzieliśmy obecnie, przyjdzie dzień, w którym ją spotkasz. A może nawet, Bóg to raczy wiedzieć, dodał, może nawet prędzej, niż byś pragnął. 7:30 wybiło. Powóz zatem spóźnił się o 20 minut na oznaczone spotkanie. Przyjaciele D'Artagnana przypomnieli mu o wizycie w Palais Cardinal, nadmieniając wszakże, że ma jeszcze czas cofnąć postanowienie. Lecz D'Artagnan, uparty i ciekawy, nabił sobie głowę tą wizytą i pragnął usłyszeć, co powie jego eminencja. Nic nie mogło skłonić go do zmiany raz powziętego zamiaru. Przybyli na ulicę Saint-Honor. Na placu przed Palais Cardinal zastali 12 muszkieterów spacerujących w oczekiwaniu na towarzyszy. D'Artagnan był znany i miał dobrą opinię w prześwietnej kompanii muszkieterów królewskich. Wiedziano bowiem, że przyjdzie czas, w którym zajmie w niej miejsce zaszczytne. Traktowano go też jako kolegę. Dlatego muszkieterowie stawili się z ochotą na wezwanie, a że w dodatku chodziło według wszelkiego prawdopodobieństwa o wypłatanie złośliwego figla panu kardynałowi i jego załóżnikom, ochoczo brali udział w tej wyprawie. Athos podzielił ich na 3 oddziały.
Sam stanął na czele jednego, drugi oddał pod komendę Aramisa, a trzeci zlecił Portosowi. Następnie każdy z oddziałów umieścił się na czatach naprzeciw trzech bram pałacowych. D'Artagnan zaś wszedł śmiało przez bramę główną. Jakkolwiek czuł plecy silne poza sobą, młodzieniec nie mógł się pozbyć pewnej obawy, gdy wchodził wolno na wielkie schody pałacowe. Postępek jego z Milady wyglądał trochę na zdradę, a pewny był, że istnieją związki tajemne i polityczne pomiędzy tą kobietą a kardynałem. W dodatku de Verde, któremu tak się przysłużył, był wiernym stronnikiem jego eminencji. D'Artagnan wiedział, jak zresztą wszyscy, że kardynał, o ile był straszny dla swoich wrogów, o tyle bardzo przywiązany i łaskawy był dla przyjaciół. Jeżeli de Verde opowiedział kardynałowi całe zdarzenie, o czym nie można wątpić, i w dodatku poznał mnie, co jest bardzo prawdopodobne, mogę się uważać za człowieka z góry potępionego, myślał D'Artagnan, kiwając głową. Lecz dlaczego czekał aż do dnia dzisiejszego? To bardzo proste. Milady przedstawiła skargę z minką świętoszki, z którą jej tak do twarzy, iż niepodobna się oprzeć. A mój ostatni postępek przepełnił czarę cierpliwości kardynała. Szczęśliwie się stało, że moi zacni przyjaciele czekają na dole i nie pozwolą uprowadzić mnie bezkarnie.
Jednakże pułk muszkieterów pana de Treville nie może sam jeden wojować z kardynałem, który rozporządza siłami całej Francji
i wobec którego królowa nawet jest bez znaczenia, a król nie ma własnej woli. D'Artagnanie, mój przyjacielu, jesteś waleczny, przezorny, pełen doskonałych przymiotów, lecz z tym wszystkim zginiesz marnie przez kobiety. Z tym smutnym wyrokiem wszedł do przedpokoju. Oddał pismo oficerowi służbowemu, który go wpuścił do sali poczekalnej, a sam udał się do dalszych apartamentów pałacowych. W sali tej znajdowało się 5 czy 6 ludzi ze straży pana kardynała, którzy, poznawszy D'Artagnana i wiedząc, że to on porąbał Gizaka, patrzyli na niego z ukosa i uśmiechali się złowróżbnie. Uśmiechy te wydały się D'Artagnanowi złą przepowiednią, ponieważ jednak nasz Gaskończyk niełatwo dawał się nastraszyć, a raczej dzięki dumie i zarozumiałości właściwej ludziom pochodzącym z tej prowincji, ukrywał, co miał w duszy, zwłaszcza gdy tam było nieco trwogi. Wyprostował się więc wyzywająco przed panami gwardzistami, wsparł ręką na biodrze i oczekiwał wezwania w postawie pełnej powagi i godności. Oficer służbowy powrócił i skinął na D'Artagnana, aby szedł za nim. Młodzieniec spostrzegł, że gwardziści, widząc go odchodzącego, szeptali coś pomiędzy sobą i kiwali głowami. Przeszedł korytarz, wielki salon i znalazł się w bibliotece, w której jakiś mężczyzna pisał przy biurku. Oficer wprowadził go i odszedł, nie wyrzekłszy słowa. D'Artagnan stał i przypatrywał się piszącemu. Sądził, że ma do czynienia z jakimś sędzią lub prawnikiem przeglądającym akta sądowe. Przekonał się jednak, iż mężczyzna przy biurku wcale nie pisał, lecz poprawiał wiersze nierównej długości, skandując słowa na palcach. Poznał więc, że stoi wobec poety. Po niedługiej chwili poeta zamknął rękopis, na którego okładce było wypisane Miram. Tragedia w 5 aktach i podniósł głowę. Wtedy D'Artagnan poznał, że to kardynał.